Rozdział 11. Hajde. Pamiętamy, jacy to nowi, a raczej starzy, znajomi hrabiego de Monte Cristo mieszkali przy ulicy Meslay. Maksymilian, Julia i Emanuel. Nadzieja na miłą wizytę, z którą się wybierał, na parę chwil szczęśliwych, jakie miał spędzić na ów promień rajski, prześlizgujący się do owego piekła, dokąd zstąpił z własnej woli, przepoiła twarz hrabiego, gdy tylko znikł Wilford tak uroczą pogodą, iż Ali, zjawiwszy się na dźwięk gongu, oddalił się na palcach, wstrzymując oddech, aby nie spłoszyć zarówno tej radości, tak rzadkiej i ciepłej, jak i dobrej myśli, co, jak mu się zdawało, krążyła wokół pana. Było południe. Hrabia zarezerwował sobie godzinę dla Hajde. Pomyślałbyś, że radość nie mogła wrócić od razu do tej duszy przez tak długi czas łamanej i że hrabia musiał przygotowywać się do miłych wrażeń, jak inni przygotowują się do wrażeń gwałtownych. Greczynka zajmowała, jakieśmy to już mówili, apartament całkiem oddzielny. Ów apartament był urządzony na sposób wschodni. Puszyste kobierce tureckie okrywały posadzkę. Ze ścian zwisały brokatowe zasłony, a wokół każdego pokoju królowała sofa ze stosami poduszek, które każdy ku swojej wygodzie mógł przenosić do woli. Hajde miała 3 służebne francuskie i 1 grecką. 3 francuski przesiadywały w pierwszym pokoju, aby nadbiegać na dźwięk złotego dzwoneczka i słuchać rozkazów greckiej niewolnicy, umiejącej na tyle po francusku, iż mogła przekazywać wolę pani 3 pokojowym, którym hrabia zalecił, aby darzyły Hajdę względami należnymi królowej. Dziewczyna była w ostatnim pokoju, okrągłym buduarze oświetlonym jedynie od góry za pomocą różowych szyb. Leżała na dywanie zarzuconym poduszkami z niebieskiego atłasu przetykanego srebrem. Plecy wsparła o krawędź sofy, jedną ręką ogarnęła miękko głowę, drugą podnosiła co chwila do warg ustnik koralowy połączony z rurką nargili i wdychała leniwie dym, który filtrował się przez wodę perfumowaną bendźwinem. Poza jej, całkiem naturalna u kobiety wschodu, raziłaby u francuski nieco przesadną kokieterią. Ubrana była, jak ubierają się kobiety z Epiru. Miała na sobie szarawary z białego atłasu haftowanego w różowe kwiaty, stopy jej drobne jak u dziecka. Wziąłbyś za marmur paryski, gdyby nie grały w sandałkach zakręconych do góry, wyszywanych perłami i złotem. Kaftan pasiasty, biało-niebieski, o szerokich, rozciętych rękawach, o guzikach z pereł, o dziurkach od guzików obdzierganych srebrem. Stanik wycięty w serduszko, który odsłaniał szyję, spięty był tuż nad piersiami na 3 diamenty. Dół stanika i góra szarawarów ginęły pod szerokim, pstrym pasem o długich, jedwabnych frędzlach, marzeniu każdej eleganckiej paryżanki. Główkę zdobił złoty toczek haftowany perłami, włożony z fantazją. We włosy rozpuszczone i tak czarne, że lśniły granatem, wpięła szkarłatną różę. Rysy jej twarzy były doskonale greckie. Ogromne czarne oczy o aksamitnym połysku, nos prosty, koralowe wargi i ząbki jak perły. Urocza ta dziewczyna jaśniała młodością rozkwieconą, wonną. Miała najwyżej 20 lat. Monte Cristo wezwał służebną grecką i posłał do Hajdy, aby zapytała, czy może wejść. Zamiast odpowiedzieć, Hajdy dała znak, aby służąca podniosła makatkę, która zasłaniała drzwi, i prześliczna dziewczyna ukazała się w nich niby wdzięczny obraz w ramie. Monte Cristo zbliżył się. Hajdy uniosła się na łokciu, nie wypuszczając nargili z ręki, i podała dłoń hrabiemu. Uśmiechała się przy tym. Czemu? Zagadnęła melodyjnym językiem cór Aten i Sparty. Czemu pytasz o pozwolenie, kiedy chcesz przyjść do mnie? Czyż nie jesteś już moim panem, a ja twoją niewolnicą? Monte Cristo uśmiechnął się. Hajde, rzekł. Jak wiesz, pani, czemu nie mówisz mi ty, jak zawsze? Przerwała Greczynka. Czym zrobiła coś złego? Czy to za karę mówisz mi, pani? Hajde, jak wiesz, jesteśmy we Francji, a więc jesteś wolna. Cóż to znaczy? To znaczy, że możesz mnie opuścić. Opuścić? A dlaczegożbym miała cię opuścić? Czy ja wiem? Zaczniemy bywać w świecie. Nie chcę widywać nikogo. A jeśli wśród przystojnych młodzieńców, których poznasz, znajdzie się taki, co ci się spodoba... Nie będę tyranem. Nigdy nie widziała mężczyzny piękniejszego od ciebie. a kochałam zawsze tylko mojego ojca i ciebie.
Biedactwo, bo się z nami tylko rozmawiała.
A po cóż miałabym rozmawiać z innymi? Ojciec nazywał mnie swoją pociechą, ty nazywasz mnie swoją miłością, a obaj nazywaliście mnie córką.
Pamiętasz ojca, Hajde?
Dziewczyna uśmiechnęła się. Jest tu, powiedziała, kładąc dłoń na oczach i sercu.
A ja gdzie jestem?
Uśmiechnął się Monte Cristo.
Ty jesteś wszędzie.
Monte Cristo ujął dłoń Hajde, aby pocałować, ale naiwna dziewczyna wyrwała mu ją i podała czoło.
A teraz, Hajde, rzekł, skoro już wiesz, że jesteś wolna, że jesteś panią albo królową, możesz zachować ten strój albo porzucić go, jeśli wola. Możesz przebywać w domu, jeśli chcesz, i możesz wychodzić. Zawsze będzie czekała na ciebie zaprzężona kareta. Ali i Myrto będą ci towarzyszyć wszędzie. Posłuszni twoim rozkazom.
O jedno tylko proszę.
Mów,
abyś zachowywała w sekrecie swoje urodzenie i nie wspominała ani słowem o swojej przeszłości. Nie wyjawiaj nigdy, jakie było nazwisko twojego dostojnego ojca i biednej matki.
Powiedziałam ci już, panie, że nie będę widywać nikogo.
Posłuchaj, Hajde. Nie wydaje mi się, aby to wschodnie zamknięcie było możliwe w Paryżu. Winnaś nauczyć się życia naszych krain północnych, jak poznałaś życie Rzymu, Florencji, Mediolanu i Madrytu. Zawsze ci się to przyda, bez względu na to, czy zostałabyś tutaj, czy wróciła na wschód.
Dziewczyna podniosła na hrabiego wielkie, wilgotne oczy i odrzekła.
Chciałeś powiedzieć, panie, wrócili na wschód, nieprawdaż?
Tak, moja córko. Wiesz doskonale, że nie opuszczę cię nigdy. Drzewo nie opuszcza kwiatu, to kwiat opuszcza drzewo.
Nigdy nie opuszczę cię, panie, bo wiem, że nie mogłabym żyć bez ciebie.
Biedactwo. Za 10 lat ja się już zestarzeję, a ty będziesz jeszcze młoda.
Mój ojciec miał długą, siwą brodę, a kochałam go mimo to. Ojciec miał 60 lat, a wydawał mi się piękniejszy, aniżeli wszyscy młodzieńcy, których znałam.
Ale czy sądzisz, że przywykniesz do tych krajów?
A będę cię widywać?
Co dzień.
Więc po cóż pytasz, panie?
Boję się, żebyś się nie nudziła.
Nie, mój panie. Rankiem będę myślała o twoim przybyciu, wieczorem będę wspominać twoje odwiedziny, a zresztą, kiedy jestem sama, tonę w przepięknych wspomnieniach, widzę olbrzymie obrazy, rozległe horyzonty z górami Pindu i Olimpu, majaczącymi w oddali, a następnie żywię w sercu 3 uczucia, dzięki którym nie nudzę się nigdy: smutek, miłość i wdzięczność.
Jesteś, Hajde, godną córą Egiptu. Łączysz w sobie wdzięki poezję. Widać, że pochodzisz z owej familii bogiń, która zrodziła się w twoim kraju.
Bądź tedy spokojna, moja córko, postaram się, aby twoja młodość nie przepadła, bo jeśli ty mnie kochasz jak ojca, ja cię kocham jak dziecko.
Mylisz się, panie.
Nigdy mnie kochała ojca tak, jak kocham ciebie. Miłość, jaką cię darzę, jest inną miłością. Ojciec umarł, a ja nie umarłam, ale umarłabym, gdybyś ty umarł.
Hrabia podał jej rękę, uśmiechając się z głęboką czułością. Hajda jak zwykle przylgnęła do niej wargami. I hrabia już teraz w najlepszym humorze pojechał do Morelów, szepcąc wiersz Pindara. Młodość jest kwiatem, a miłość jego owocem. Szczęśliwy, kto zbiera winne grono, przyjrzawszy mu się wprzódy cierpliwie, jak zwolna dojrzewa. Konie, jak rozkazał, czekały. Ruszyły, jak zwykle, galopem.